Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy.
Witamy pięknie. No i cóż, kontynuujemy temat Szczęsnego Potockiego, jednego z owych słynnych zdrajców Rzeczypospolitej. Wcześniej, przypomnijmy, był Adam Puniński, a jeszcze wcześniej Hieronim Radziejowski. Ale w przypadku Szczęsnego Potockiego to taka dziwna kombinacja, bo z jednej strony ambicje, nawet chciał być królem, a z drugiej strony no potwornie koszmarne, można powiedzieć, życie osobiste.
Tak właśnie było. No oczywiście ta galeria zdrajców, zaprzańców, sprzedawczyków w XVIII wieku jest znacznie, znacznie większa i my tu wybieramy Szczęsnego Potockiego jako taką postać do pewnego stopnia symboliczną, gdyż chodzi właśnie nie tylko o te ambicje rozbuchane, no ale również całą jego osobowość, niewątpliwie, dodajmy, psychopatyczną. Ale również niezwykle skomplikowane biegi spraw życiowych, kolejne związki. Przypomnę, że Szczęsny Potocki miał 3 żony. O pierwszej mówiliśmy, to była Gertruda z Komorowskich, nazwana przez wybitnego poety Antoniego Malczewskiego Marią. I dzięki temu poematowi Maria cała ta sprawa stała się bardzo, bardzo głośna, jakby przetrwała w pamięci no, przez właściwie, można powiedzieć, stulecia. Do dzisiaj to dzieło literackie się broni. Maria, czyli Gertruda, była młodą, bardzo piękną panienką, pochodząca jednak z rodziny.
No i jak zginęła, była w ciąży.
Tak, była w ciąży, no była już po ślubie tajemnym. Po tajemnym ślubie zawartym ze Szczęsnym. Niestety rodzina Szczęsnego absolutnie tego nie akceptowała. To była rodzina przemocowa, despotyczna, pyszna. Tutaj o pewnych zaburzeniach można mówić zarówno w przypadku ojca Szczęsnego, jak i jego matki. Przypomnę, bo mówiliśmy o tym, Gertruda Komorowska została porwana i zamordowana. No, w ten sposób siłą rzeczy skończyło się to pierwsze małżeństwo. Ale kiedy mówimy o zaburzeniach rodziców Szczęsnego, no to znalazłem taki fragment w dziele profesora Jerzego Łojka. Potomkowie Szczęsnego, dzieje fortuny Potockich z Tulczyna. Polecam Państwu bardzo gorąco. Ta książka obok pięknej Bitynki, to były takie absolutne bestsellery historyczne lat 70. Jerzy Łojek był niezwykle popularnym autorem, a dodajmy, że był to nie tylko wybitny historyk, badacz, naukowiec, ale również miał świetne pióro, więc te jego książki takie popularno-historyczne cieszyły się wówczas ogromną popularnością. Posłuchajmy, co pisze Jerzy Łojek. Jak można sądzić z relacji współczesnych, pani na Krystynopolu zdradzała poza tym objawy perwersji sadystycznej o podłożu homoseksualnym. Dość powiedzieć, że ze szczególnym staraniem śledziła wszelkie kontakty erotyczne swoich panien z frau Cymeru i dziewcząt służebnych, a wykrywane intrygi miłosne brała za pretekst do surowego karania młodych dziewcząt. Winne pofolgowania swoim skłonnościom erotycznym otrzymywały bolesne chłosty. Przy ich wymierzaniu Anna Potocka ze szczególną satysfakcją z reguły zawsze asystowała. No, są też przesłanki, że sam Szczęsny jako właściwie dziecko czy młodzieniec był przez rodziców karany cieleśnie. Czyli, krótko mówiąc, wychował się w takim pewnym dualizmie. Z jednej strony przekonaniu o absolutnej wyższości ich rodu, ich rodziny nad właściwie wszelkimi innymi, a z drugiej strony w lęku przed po prostu przemocą, przed po prostu biciem przez matkę i ojca, jak w jakiejś, nie wiem, chłopskiej czy mieszczańskiej rodzinie. Skutek był następujący. Posłuchajmy jeszcze raz Jerzego Łojka. Jego miękkość i słabość charakteru zastanawiały wszystkich, którzy pamiętali twarde usposobienie Franciszka i Anny Potockich. Mimo najtroskliwszej opieki edukacyjnej, Szczęsny rozwijał się umysłowo nadzwyczaj powoli, a w końcu zatrzymał się na poziomie zaledwie przekraczającym granice debilizmu. Realizując zalecenia rodziców, jego wychowawcy starali się wychować chłopca w duchu magnackiej pychy i bezmyślnej, egzaltowanej bigoterii. Dochodząc do pełnoletności, Szczęsny był osobnikiem psychicznie bardzo słabym, intelektualnie ograniczonym, niezdolnym do samodzielnego myślenia. No, przyznamy, Konradzie, że to, że tak powiem, świadectwo czy recenzja bardzo, bardzo ostra i surowa.
No, brzmi jak wyrok.
Z tym debilizmem. Czytałem potem różne inne opinie, no jakby podsumowujące całą jego drogę życiową, które mówiły raczej o tym, że właśnie było to połączenie z jednej strony bardzo słabego charakteru, z drugiej strony z takim jakby niesamowitym uporem przy raz podjętych decyzjach czy postanowieniach, no ale przede wszystkim to, co było tu kluczowe, to było takie ograniczenie intelektualne, tak? On słabo ogarniał rzeczywistość, z jednej strony polityczną, z drugiej strony społeczną, z trzeciej strony nawet obyczajową. On po prostu nie wiedział, jak się zachować. I z tego być może wynikały jego najprzeróżniejsze, późniejsze problemy.
Gdyż no, teraz... ale powiedzmy sobie szczerze, no, powiedziałeś o obyczajach, a w tym czasie był kompletny upadek obyczajów.
I tak i nie. Znaczy, był niewątpliwie pewien upadek obyczajów.
No może nie kompletny, sferach, ale na pewno upadek.
W sferach najwyższych, tak? W sferach najwyższych. To nie ulega wątpliwości. To schodziło na dół. Jest, proszę Państwa, dla mnie naprawdę czymś zupełnie niesamowitym, jak wówczas bardzo ludzie oddawali się hazardowi, tak? I to jest dobry przykład, bo w te karty na wielkie pieniądze to grywał sam król, tak? I członkowie dworu, najwyżsi dygnitarze państwa, ale grywali chłopi w karczmach, tak? Czyli to nie było jakby przypisane do jednej grupy, do jednej klasy społecznej, absolutnie. No, jeżeli chodzi natomiast o sprawy obyczajowe w sensie erotycznym, tak, w sferach najwyższych w owych czasach działy się rzeczy dziś z naszego punktu widzenia nieco szokujące i o tym za chwilę powiemy. Gdyż na arenie, proszę Państwa, pojawia się przepiękna, młoda, bogata, bardzo postawna, wyniosła, a równocześnie niezwykle wesoła, otwarta, szczera Józefina Amalia Mniszchówna, tak? Czyli spełnia się marzenie jej matki i zostaje ona żoną Szczęsnego Potockiego. To już jest moment, kiedy w krótkim czasie umiera najpierw matka, ta Anna Potocka, co to katowała te swoje panny z Frauzymeru, i umiera ten królik Ukrainnyk, czyli ojciec Franciszek Salezy Potocki, wojewoda, ojciec Szczęsnego. Raptem Szczęsny zostaje spadkobiercą tych przeogromnych majątków na Ukrainie, największych w owym czasie w Polsce, a jeszcze do tego dochodzi ogromne wiano Józefiny Amalii, która była z kolei jedynaczką, no, czyli była jedyną spadkobierczynią swoich rodziców. Dzięki nieocenionemu wydawnictwu, jakim jest Polski Słownik Biograficzny, możemy Państwu bardzo precyzyjnie powiedzieć, co składało się na ten ogromny majątek Szczęsnego. Posłuchajmy. Tulczyn była to stolica jednego z największych i najbardziej terytorialnie zwartych latyfundiów magnackich, rozpostartego w większości w województwie bracławskim, częściowo na Podolu. Państwo Potockiego składało się z włości humańskiej, dóbr tulczyńskich, brachiłowskich i mochilowskich oraz starostwa chajsyńskiego, do których z czasem doszły dobra daszkowskie, kalnickie i kowalowieckie. Gruszka oraz starostwo zwinogrodzkie. Największy zespół stanowiła Włość Humańska, która rozrosła się dzięki kolonizacji i w roku 1794 liczyła 9 miast: Humań, Sokołówka, Buki, Targowica, Talne, Hołowaniec, Haszczowata, Teplik, Bohopol i 264 wsie. Mawiano, że do Potockiego należała połowa województwa bratrzaskiego. Informacje o 130 tysiącach osadników paszczyźnianych wypada odnieść do po rosyjsku liczonych dusz, czyli tylko i wyłącznie mężczyzn. Sam Potocki pisał w roku 1789, że jest panem kilkudziesięciu tysięcy familii, a według jego zięcia Jana Potockiego ludność Dóbr Szczęsnego liczyła przeszło 240 tysięcy dusz obojga płci. Roczną intratę Potockiego szacowano na 1,5 do 3 milionów złotych. Spotyka się też liczby 5 milionów, a nawet 10 milionów. Na czasy Potockiego przypadła pomyślna koniunktura gospodarcza na Ukrainie, ale też rozpowszechniona opinia widziała w nim dobrego gospodarza i ludzkiego pana.
No to piękne określenie. Państwo Potockiego.
No, państwo Potockiego, tak, Konradzie, to były te czasy, że te majątki dzięki przeróżnym operacjom, czasami finansowym, a czasami zwykłemu dziedziczeniu, niezwykle się rozrastały i akurat no, pewien przypadek czy ciąg przypadków zdarzył, że to właśnie Szczęsny Potocki stał się właścicielem tego bodaj największego w owym czasie państwa. Tutaj się mówi o tym, że on był widziany jako dobry gospodarz. Mamy bardzo szczegółowe relacje. Zachował się taki pamiętnik oficjalisty Potocki Stulczyna, Antoniego Chrząszczewskiego, który z jednej strony no, przemyca sporo informacji o no, właśnie tych obyczajowych ekscesach Józefiny Amalii, no a z czasem również samego Szczęsnego, ale z drugiej strony opisuje ten rodzaj jakby zarządzania. No, to polegało chyba przede wszystkim na tym, że Szczęsny przez sporo lat po prostu tam mieszkał, czyli założył w Tulczynie dwór, pałac. No, początkowo ośrodkiem tych dóbr był Humań, ale pamiętamy, że po tej straszliwej rzezi Humania, która miała miejsce w czasie jednego z buntów hajdamackich, tak to nazywano, hajdamackie bunty, no to ten Humań był zniszczony, zdewastowany, więc Potocki przeniósł swoją siedzibę do Tulczyna, tam wybudował wspaniały pałac, no i miał oczywiście przeogromny dwór, całe mnóstwo rezydentów, jego żona miała ogromny frauzymer, no to wszystko to znamy z podobnych przykładów wielu. I on tam siedział i nieustannie objeżdżał te swoje dobra. On to bardzo lubił. Od wsi do wsi, od futoru do futoru. Nawet nosił się po kozacku, jadł ten barszcz ukraiński i mówił, że ja jestem kozak prawdziwy. To też w jakiś sposób świadczy o pewnej słabości charakteru, o takiej mimikrze. Tak? On chciał się odnajdywać w różnych, nie wiem, otoczeniach, środowiskach, w których nie bardzo wiedział, jak się
ale stąd,
zachować.
Ale stąd być może ta opinia dobrego gospodarza, no bo jednak się tam pokazywał.
Tak, i myślę, że to miało znaczenie, bo trzeba pamiętać, proszę Państwa, że z tymi wielkimi, ogromnymi majątkami, no to trochę było tak, jak teraz z takimi współczesnymi koncernami. Tam mówimy o kimś, że on jest wart tam 5 miliardów dolarów, ale tak naprawdę on nie ma żadnych 5 miliardów dolarów, po prostu akcje jego koncernu tyle są warte na giełdzie. No czyli on jest wyceniany na 5 miliardów dolarów, chociaż przecież on nie zarządza tym koncernem. On nie decyduje o tym, co dokładnie, gdzie produkuje, sprzedaje. Od tego są tysiące innych ludzi. I tutaj działały bardzo podobne mechanizmy, czyli ktoś był wyceniany na 5 milionów. Tak? No to znaczyło, że przy dobrej gospodarce jego dobra będą dawały takie dochody, że jakby całość można wycenić na 5 milionów. Ale one mogły nie dawać żadnych dochodów, bo mogły być zniszczone przez wojnę, zarazę, wyludnione, źle zarządzane i tak dalej. I bardzo wielu, to już jest ten czas, że bardzo wielu polskich magnatów, czy może już należałoby powiedzieć arystokratów, w ogóle nie mieszka w tych dobrach. Tak? Mieszkają w Warszawie, w Dreźnie, w Paryżu, we Włoszech, bardzo modne, proszę bardzo, w Gdańsku, co po niektórzy. A tymi dobrami zarządzają jacyś tam wynajęci ludzie, którzy przysyłają tak zwaną intratę, tak? Czyli ten zysk w pieniądzu, zysk w gotówce. I ta intrata bardzo często jest znacznie, ale to znacznie mniejsza od tej teoretycznie wyliczonej. Dlaczego? No dlatego, że po drodze każdy pośrednik coś tam kradnie, tak? A ten, który bezpośrednio zarządza jakimś majątkiem, prowadzi taką gospodarkę rabunkową, eksploatującą ludzi, majątek i tak dalej. Tu było inaczej, ale, proszę państwa, zawsze gdzieś tam są jeszcze jakieś ukryte mechanizmy. Tu przeczytaliśmy przed chwilą, że akurat to były lata gospodarczo korzystne, tak? Trwała kolonizacja. Proszę państwa, pamiętajmy, że mówimy o terenach wysokobracławskie. No to jest ta wschodnia część Podola, tak? Jeszcze dalej na wschód rozciągają się przeogromne stepy, sięgające no aż po te obecne obwody Ukrainy, o które toczą się walki, Doniecki i Ługański. W tym czasie to były stepy, tam dopiero się zaczynała taka sensowna kolonizacja, a przecież te ziemie były niezwykle urodzajne. Jest tu oczywiście jeszcze jedna sprawa, o której warto powiedzieć i o której pisze również Polski Słownik Biograficzny. Posłuchajmy. Ówczesna południowo-wschodnia granica Rzeczpospolitej była też przypuszczalna dla wojsk rosyjskich, których obecność w tym regionie właśnie w czasach Potockiego się nasilała w związku z czarnomorską polityką Katarzyny II i Grzegorza Potemkina. Szczęsny bogacił się na czarnomorskiej koniunkturze i na dostawach dla rosyjskiej armii. Więc jak widzimy, tutaj te infiltracje Cesarstwa Rosyjskiego, tak, i wojskowe, i gospodarcze, były bardzo silne. I już w tym czasie potoccy Stulczyna zaczęli się bardzo mocno wiązać z dworem petersburskim. Oczywiście nie z Warszawą, nie z Poniatowskim, nie z królem, nie z czołowymi rodami Rzeczpospolitej, tylko właśnie z Petersburgiem. Nawiasem mówiąc, były powody głębsze. Otóż zanim doszło do ślubu pomiędzy Szczęsnym Potockim a Józefiną Amalią Mniszchówną, starano się bardzo usilnie ożenić Szczęsnego z innymi pannami. No i jedną z kandydatek była bratanica króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. I Szczęsny nie chciał panny Poniatowskiej, odrzucił pannę Poniatowską, co oczywiście skutkowało obrazą pomiędzy Poniatowskimi a Potockimi. No nie mówiąc o tym, że Szczęsny był zazdrosny o wszystko. Zazdrosny był o to, że Poniatowski jest królem. Zazdrosny był o to, że jego daleki kuzyn Ignacy, przypomnijmy, potem jedna z czołowych postaci Sejmu Czteroletniego, jest w łaskach u króla. Krótko mówiąc, że ta inna linia Potockich rośnie, a niekoniecznie jego linia. To jest pewien punkt wyjścia. Niemniej przez pierwsze lata małżeństwa zarówno Szczęsny, jak i jego żona Józefina Amalia żyli sobie w tym Tulczynie, prowadzili teatr, mieli własną orkiestrę. Nawiasem mówiąc, jej dyrygentem wieloletnim był taki kompozytor i muzyk Teodor Ferrari. Jestem ciekaw, czy Konradzie znane ci jest to nazwisko. Obawiam się, że nie.
No bo raczej też się obawiam, że nie.
Tak naprawdę to on się nazywał Fedor Kowalczyk, a Kowalczyk to nawet nie było nazwisko, to było po prostu przypisanie, bo on był synem Kowala, Tułczyńskiego, który wykazywał talenty muzyczne, w związku z tym zaczęto go kształcić, no i z czasem został szefem całej orkiestry.
Tu trzeba Kowal robi młotem, dyrygent batutą.
Że Józefina Amalia miała pewne talenty artystyczne, pięknie malowała, pisała takie komedyjki, które grano w tym teatrze. No więc była postacią bardzo jakby taką wszechstronną.
Ale o tym już opowiemy za tydzień.
A zwłaszcza o jej przygodach miłosnych.